Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 388. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór tobie, do mnie i wszystkim naszym słuchaczom.
Po prostu, Piotrze, jak znosisz te upały? Bo chyba w Polsce tam jakieś plus 40 jest, co?
No, ciepło dziś było, to fakt, trzeba przyznać. Nawet wręcz powiedziałbym, że gorąco. Ale teraz wieczorem przyszło chłodzenie, więc zobaczymy. Mają jakieś burze być w ogóle. Dzisiaj ten samochód, jak jechałem tam gdzieś tam z miejsca na miejsce koło trzeci, to mi pokazał 35 stopni.
No, nie, no ja po prostu, co schodzę do samochodu, to sauna. Bo gdzieś zostawię na jakimś, na parkingu na otwartej przestrzeni, to się zdąży nagrzać, to jest masakra.
Ale ja, to jest najlepsze. Na szczęście jest wyposażone w taką wspaniałą funkcję, że kiedy go otwieram z guzika, że się tak wyrażę, i przytrzymam ten, że guzik od otwierania, to on z automatu wszystkie szyby otwiera. Więc robię to, wiesz, już na drugim końcu parkingu. Akurat jak dojdę, to już wleci trochę świeżego powietrza.
I myślałem, że masz może coś, jak masz włazy, no nie, do statku kosmicznego wchodzisz, to masz tam taką komorę próżniową, nie, że najpierw wchodzisz, później zamykasz jeden w głowę i tak dalej, tam się ciśnienie
wyrównuje. Do łódź podwodnej, nie?
Tak, to by się przydało, coś takiego. Już to jest w ogóle idealny moment, żeby obejrzeć fantastyczny film Baywatch. Nie wiem, czy miałeś okazję
widzieć. Nie, raczej nie mam zamiaru.
To nie jest taki, że tak, to jest film, na który z córką nie pójdziesz, ale powiem ci, że obejrzałem się, świetnie bawiłem. Ja to mówię tylko dlatego teraz, tak na początku, bo gdzieś tam przeczytałem, że ten film słabo się sprzedaje. Że przychody z biletów nie są takie, jakie powinny być i tak dalej, i tak dalej. A ja bym naprawdę chciał, żeby ten temat był kontynuowany, żeby na przykład zrobili w tym samym składzie kolejną część, bo ja się świetnie bawiłem. To jest taki rubaszny, taki niepolitycznie poprawny, czasami z pełen podtekstów seksualnych humor. I oczywiście to jest po części trochę parodia tego oryginalnego Słonecznego Patrolu, bo tam wszystkie postacie, które się pojawiają, to oczywiście są z oryginału. To nie jest jakby jakaś świeża krew, prawda? Ale jest Mitch Buchanan, jest CJ Parker, jest Matt Brody i tak dalej, i tak dalej. Tam chyba porucznik Stephanie, ale się nie mylę. Już zapomniałem tak dokładnie tych imion i tak dalej, wiesz. Kiedyś to się oglądało, prawda? Każdy odcinek Słonecznego Patrolu.
No powiem ci, że ja ze Słonecznego Patrolu zawsze bardziej lubiłem, znaczy wiadomo, że się oglądało 100 lat temu, ale bardziej lubiłem parodię Słonecznego Patrolu, która się nazywała...
Tak.
Nie, nasz...
Wiem, o co się chodzi.
To był taki film, gdzie były właśnie trzy biwciaste dziewczyny i był
ale
koleś,
to był serial chyba nawet,
to
nie?
Był serial, to był serial.
I on się
serial,
w ogóle
tak,
nie
ratownik...
przyjął chyba, nie? Tylko jeden sezon.
Znaczy, to chyba dwa sezony nawet miało. Tam tak? Był taki gość, który był ratownikiem, umięśnionym Niemcem, znaczy, który mówił z takim niemieckim akcentem, był idiotą, a główny bohater tak jakby był odpowiedni Hasselhoffa, był właśnie kolesią z takim brzuszkiem, siwym, za bardzo bez włosów, który zachowywał się niczym jakiś agent specjalny.
Tak.
I tam zawsze w tym filmie było to takie, właśnie nie wiem, czy to zahaczało erotyka, czy nie, ale zawsze w trakcie filmu była jakaś taka minutowa scenka, że ktoś coś sobie wyobrażał właśnie jakoś bardzo
takiego.
Soft, delikatne, z lekkim zabarwieniem jakimś erotycznym. Ale to był śmieszne. Znaczy,
szybko wygooglałem.
Głupi serial komediowy.
Szybko wygooglałem Son of the Beach. Tak się nazywał.
Dokładnie. Totalnie nie pamiętam, jak to w Polsce się nazywało.
Nie chcę zgadywać, bo to w sumie ten tytuł jest taki średnio przetłumaczalny, żeby oddać dokładny
sens. Nagi Patrol, słuchaj.
Nagi Patrol
i wyobraź sobie, że to były trzy sezony.
Trzy sezony. Wiesz co, ja bym chętnie wrócił w ogóle do tego, bo jako wielki fan Słonecznego Patrolu, ja mam w głowie całe fragmenty tego filmu. Ja tam w ogóle, to był serial chyba, który leciał przez ileś tam lat i ja prawie z nim dorastałem. Ja nawet pamiętam, był taki spin-off, nie wiem, czy kojarzysz, chyba Baywatch Nights, czy Baywatch by Night. I Mitch Buchanan.
Miejsce w ramach takich, to chyba nie był oficjalny spin-off, ale mi absolutnie się kojarzył klimatem, to o policjantach na rowerach.
A to nie kojarzę.
Był taki serial. Nie kojarzysz, był serial właśnie też w jakichś takich klimatach ciepłych w Stanach, gdzie był oddział policjantów, którzy właśnie jeździli na rowerach i ścigali przestępców.
A wiesz to, że mogę coś kojarzyć, tylko nie pamiętam, czy było na poważnie, czy to nie na poważnie?
Nie, to takie bardziej na poważnie. Znaczy na poważnie o tyle, o ile Baywatch był na poważnie.
No tak,
Baywatch,
tak.
To był raczej serial na poważnie. Natomiast
nie,
Nagi Patrol
był na poważnie, tak.
Był absolutnie...
Nie, czystą parodią, tak. To była w 100%
parodia. To pastisz, tak? Komedia, parodia 100%owa i tak swoją drogą, nie wiem, czy chciałbym do tego wrócić, bo jednak 17 lat temu miałem trochę inne gusta i inne rzeczy mnie bawiły.
Myślę, że wróciłbym chętnie do tego humoru, dlatego, że teraz go jest coraz mniej. Wiesz, teraz jest wszystko takie... Dlatego właśnie Baywatch mi się podoba, bo to nie jest od 13 lat i tak dalej. Tam lecą brzydkie słowa, obsceniczne dowcipy, tylko to nie są takie obsceniczne, wulgarne, tylko to są naprawdę takie śmieszne. One nawet są w zwiastunie i to jest bardzo ciekawe, dlatego że taką komedię to się kręci tak, że na przykład daje się jakąś scenę i aktorzy improwizują i później końcowa scena, która jest w filmie, ona ma jakieś ileś tam iteracji i na przykład te iteracje są wrzucane do zwiastunów i ja nie mogę się doczekać, jak wiesz, wyjdzie w ogóle Blade Runner na Blu-ray, bo na pewno będzie jakaś wersja jakaś super unrated, albo będą wszystkie te outtakesy, wiesz, usunięte sceny, jakieś takie rzeczy, które później będzie można zobaczyć, bo no, wiesz, świetna atmosfera, ale naprawdę Baywatch Nights, bo tak się nazywał ten z Davidem Hasselhoffem spin-off, to był jak Mitch Buchanan, wiesz, za dnia jest ratownikiem, tak mi się wydaje, a wieczorami jest prywatnym detektywem. Więc to jest najlepsze, że to w ogóle się nie przyjęło, to był tylko jeden sezon. I no, szkoda trochę, no nie? Ale to jest,
wiesz, tak szalenie.
Z sentymentem się, wiesz, wspomina te lata 90. i teraz jest wielki powrót, prawda, do tego, no bo to zawsze tak jest, to jest taki cykl, że jakby wraca się do takich rzeczy, które powiedzmy tacy ludzie, wiesz, w wieku 30-40 lat w danym okresie pamiętają, więc w tym momencie 30-latkowie tak świetnie pamiętają lata 90. No nie? Jeszcze był taki okres, że prawda, wracało się do lat 80., była ta stylistyka neonowa i tak dalej. To trochę jest, ale zauważ, że już jest takie przesunięcie na lata 90. I strach się bać, nie? Że tak za 10 lat będzie takie przesunięcie, że wszyscy będą po prostu wspominać, jakie te rzeczy, które były na przełomie, prawda, 20 wieku i 21, wiesz, te lata 2000, jakie to były super rzeczy. No ale to jest zupełnie inna historia. Dlatego ja naprawdę gorąco polecam dla wszystkim, którzy lubią się śmiać, właśnie Baywatch, dla fanów rocka, Zaka Efrona, Dario? Zapomniałem, jak się ta dziewczyna nazywa.
De Dario,
ale to jest... No,
ta z detektywa, tak?
Ona jest bardzo sympatyczna, ona świetnie gra w ogóle w tym filmie, bo ona jest no, samoświadoma swojej urody i swoich dźwięków.
Czy ten serial jest... czy ten film jest, że tak powiem, rated R?
Tak, on jest zupełnie dla dorosłych.
To są jakieś ostre sceny golizna, albo coś w tym stylu? Czy
nie, chodzi o język. Chodzi o język i tam nie uświadczysz półsutka, się tak wyrażę brzydko. Ale wszystko jest oczywiście...
Ale slow-mo z bieganiem jest.
No jest. No i te dziewczyny biegają w takich jednoczęściowych kostiumowych strojach kąpielowych, które są tak wycięte, że ja się zastanawiam, jak to w ogóle, wiesz, no ruszy się, dasz krok, to właściwie wszystko się przesuwa. Więc to jest jakaś fikcja, prawda czasu, prawda ekranu, nie? Pod tym względem. No ale tak pomyślałem, że wypada mi, żebym się po prostu ujął za The Rockiem. Ja wiem, że ten facet nie potrzebuje pomocy, bo jest w ogóle gwiazdą numer jeden. To jest chyba największa gwiazda w ogóle, jeśli chodzi o kino, o celebrytów, o popularność.
Jego wielkość na pewno. Może Terry Crew jest większy.
No tak, tak. Pewnie tak, ale po prostu...
Ewentualnie się zgrotron jakieś tam te góry, tak, czy inne wulkany, tak, tak, czy tam co.
Jak kiedyś bardzo lubiłem Vina Diesla, to teraz Vin Diesel to trochę tak... Jakoś nie widziałem żadnego filmu z nim ostatnio takiego, który mnie uchwycił, który na przykład nie byłby też na barkach wielu innych aktorów, nie? Bo na przykład The Fate of the Furious, no to jednak tam jest... To jest taki film superbohaterski, tylko że to już jest taka kolejna część, nie? Że to już nie ma tego assembly, tak? Czyli tego zbierania drużyny, origin story. To już masz za sobą, teraz po prostu masz kolejne przygody i Fate of the Furious jest świetnym filmem, no nie, tylko po prostu już tak z tymi oryginałami ma coraz mniej wspólnego, to jest bardziej komedia akcji. To się świetnie ogląda. Ale to tyle. Czyli oglądajcie Baywatch. W ogóle a propos, nie wiem, czy kiedyś zdarzyło ci się, że na przykład, nie wiem, wkładasz płytę do Xboxa i ci nie czyta w ogóle płyty w Xboxie.
Na szczęście nie.
No to ja w ogóle, pod wpływem w ogóle ostatniej naszej rozmowy, no nie, jak podsumowaliśmy Targę 3, to sobie pomyślałem, kurczę, no, ale bym zagrał właśnie w te World Cupy wszystkie. I kupiłem sobie właśnie World Cup 2014 Brazil, kupiłem sobie World Cup 2010 South Africa. Niestety tam poprzednie chyba, 2006 German i to już było na poprzednią generację i to już jest trudniej znaleźć, bo szukałem też na starego Xboxa, no ale no akurat nie udało mi się. Ale w międzyczasie pomyślałem sobie, że sięgnę w końcu po Syndicate, bo trzeba się przygotować, prawda, znowu wrócić ten rytm grania w Assassiny. Wszyscy teraz tak ciepło się wypowiadają na temat Origins, prawda, no na pewno też mimo wszystko jesteś zainteresowany, prawda, tą
no jestem, ale wiesz co, jestem zainteresowany dlatego, że nie grałem w Syndicate i w Unity. Po prostu dawno temu nie grałem w żadnego Assassina, mimo że widzisz. I Origins i Syndicate mam. I Unity i Syndicate mam. I dawno nie grałem w żadnego Assassina i po prostu mam ochotę pograć w Assassina, ale zanim został zaprezentowany, miałem ochotę ogromną. Aha. Teraz po prostu mam ochotę zagrać w Assassina. Nie, i jednak ja poczekam sobie... na to Origins, nie będę grał w Syndicate. No bo tam to wiesz, systemy walki, coś tam i drono, orzeł, to wszystko wygląda całkiem okej.
Szczerze mówiąc, sobie te wszystkie takie, nie wiem, jak na mnie dwójka, wiesz, pierwsza część nigdy nie zrobiła na mnie takiego niesamowitego wrażenia jak druga część. I to było właśnie wtedy, kiedy odtworzono, ale to już też jest taki banał, bo to już każdy powtarza, nie? Ale no tak, no muszę się powtórzyć troszeczkę, że to jest ten moment, w którym na przykład trafiasz do starożytnego, może nie, bo to średniowiecznego albo renesansowego miasta, kompletnie odzorowanego. Wiesz, to tak, też takiej Florencji i te wszystkie budynki, które nadal istnieją we Florencji, jakbyś się tak turystycznie chciał wybrać, to możesz je zobaczyć, ale tak widzisz je w takim naturalnym środowisku, wtedy, kiedy zostały zbudowane, czy wtedy, kiedy funkcjonowały, no nie? Nie były tylko pożywką dla turystów. I jak zobaczyłem właśnie te piramidy, jak zobaczyłem tego Sfinksa, który nie był, prawda, odrapany, był z nosem jeszcze i tak dalej, wygląda tak, jak wyglądał, to mówię, kurczę, to jest przygoda życia, zobaczyć, wiadomo, że to jest wszystko wizja artystyczna twórców gry, ale zobaczyć to miejsce, prawda, zobaczyć ten Egipt, zrobić sobie wycieczkę właśnie po takim wirtualnym Kairze, być może będzie, a nie wątpię, jakaś misja we wnętrzu piramid, kto wie, no po prostu jestem strasznie podekscytowany tą częścią. A te takie elementy, że to będzie Ubisoft The Game, to są dla mnie tylko na plus. Bo ja przeszedłem w ogóle Wildlands teraz.
Ja też.
Ale wymaksowałem. W tym sensie nie robiłem wszystkie achievementy.
Ja też.
Nie, ale u mnie po prostu Bolivia nie ma już. Znaczy w ogóle nie chcę zadać zakończenia i tak dalej, bo to zakończenie...
A jak ci bardzo... podobało to, że to zakończenie było zupełnie inne w przypadku skończenia gry i skończenia gry w momencie, w którym pełnej destabilizacji kartelu?
Ale widzisz, bo ja nie wiem...
Nie widziałeś, jak wyglądało przed... A, widzisz.
Ja czekałem do momentu, w którym po prostu ja już wszystko inne oczyszczę i zrobiłem po prostu wjazd na... Użyję słowa na chatę, bo to nie jest chata, no nie? Ale to zakończenie jest bardzo ciekawe, bo jest takie, prawdziwie odnosi się, prawda, do tego, co CIA kombinuje i tak dalej.
Jak nie zrobisz całej Boliwii, nie oczyścisz, tylko zrobisz tak, że... Bo tam jest tak, że chyba są cztery tak jakby działy działalności przestępczej, wystarczy, że dwa z nich zlikwidujesz i wtedy możesz się dobrać do głównego pana złego. No to w momencie, w którym wtedy zdecydujesz się zrobić ostatnią misję, to w filmiku... Filmik zaczyna się dokładnie tak samo, natomiast w momencie, w którym pada hasło, a teraz będziesz moim szoferem, to pada strzał osoba aresztowana, zamiast być aresztowana, umiera. I są tego pełne konsekwencje negatywne dla tej osoby, która oddaje strzał. Więc rzuci sobie okiem na YouTube, bo to nie jest tak, że tam coś zostało dodane, tylko to jest zupełnie inne zakończenie. Jest absolutnie 180 stopni, kompletnie zupełnie
inne. To widzisz, w takim razie po nagraniu zrobimy sobie taki tylko dla siebie spoilercast, bo ja cię zapytam zaraz, znaczy po nagraniu, co to dokładnie jest, bo ja w ogóle jestem zauroczony przede wszystkim jednak oprawą wizualną Wildlands i tym, że tą grę się bardzo sympatycznie gra, ale gdybym miał ją przejść, jak recenzenci, w ciągu, nie wiem, tygodnia, bo to nie wiem ile to czasu, znaczy na pewno dostali dużo wcześniej grę do recenzji, ale gdybym musiał to zrobić w bardzo krótkim czasie, to ja bym się strasznie zmęczył, dlatego że ja robiłem sobie owszem sesje takie czasami, które trwały po kilka godzin, ale ja wiedziałem, że jak się tak nagram, no strzelam się, zdobędę co mam zdobyć, uratuję, kogo mam ratować, ewakuuję tę i tamtą osobę, to wtedy potrzebowałem taki, nie wiem, kilka dni spokoju, robiłem sobie coś innego, wracałem tak z przyjemnością, jakby to był taki najlepszy rytm do tego, żeby przejść Wildlands. Dlatego na przykład Wildlands ja będę wspominał bardzo, bardzo dobrze i cały czas się zastanawiam nad dodatkami, nie? Tylko teraz powiedzmy chcę inne takie gry sobie ponadrabiać, które właśnie w kolejce czekają i do Wildlands po prostu wrócę, może będzie jakaś promocja właśnie na te dodatki, czy na Season Passa.
Dzięki Bogu wygląda na to, że zaczyna się sezon ogórkowy, więc będzie teraz czas nadrabiania.
Tak.
Oby.
Dokładnie.
Trzymam za to kciuki.
Tylko ja planuję w ogóle też trochę narobić zaległości książkowe, filmowe, serialowe. Ja ostatnio praktycznie w ogóle żadnego serialu tak od początku do końca nie obejrzałem.
No, to ja tak podzielę sobie dzień, że robię wszystko. Gram, czytam, oglądam seriale, słuchaj.
Tylko nie śpisz. Przyznaj się,
tak, to jest coś, co najbardziej ograniczyłem, ale jakoś udaje. W ogóle ostatnio zacząłem oglądać serial, skończyłem Narcos, jest wyborny, polecam wszystkim, absolutnie, drugi sezon, a teraz oglądam Riverdale, czy tam Riverdale, czy jakkolwiek.
Riverdale,
tak, na podstawie tego tam komiksu, coś tam.
Ja tylko obejrzałem może pierwsze 10 minut, ale po prostu znałem, że ja nie mam czasu zaczynać nowego serialu. I nie wiedziałem, czy to jest jakiś serial dla nastolatek, czy może coś z twistem, czy coś tajemniczego.
Wiesz co, to jest serial, który... To jest idealny serial, jak to się ładnie mówi, drugiego ekranu. Czyli jeżeli na przykład pracujesz na komputerze i odpalisz go sobie w tle, to aha, będzie super, bo raz na jakiś czas podniesiesz głowę, będziesz nadążał za akcją, która się dzieje, natomiast z drugiej strony skupianie stuprocentowo swojego czasu i uwagi na oglądaniu jego, to tak nie do końca. Ja mówię szczerze, oglądam go na siłowni, więc aha, jest absolutnie idealny, nie tracę dzięki temu w żaden sposób swojej uwagi. Ale ogląda się go całkiem ciekawie, ale gdybym miał siedzieć na sofie z żoną i oglądać go, to wtedy bym czuł, że jednak trochę czasu tracę. Tak. On jest niesamowicie wizualny. Tam ktoś, kto robi ten serial, nie mam pojęcia w ogóle, jakiej to jest wytwórni, czy tam producenta telewizyjnego, jest na przykład jest strasznie pokolorowany. Masz scenę, gdzie jest scena pogrzebowa, gdzie wszyscy są czarni i nagle jedna postać idzie w lśniąco białej sukience, która po prostu
świeci. Mówisz o kolorze
świeci.
Skóry czy ubrani?
Nie. Mówię generalnie, tak, wszyscy tak. są ubrani na czarno, no, jak to pogrzeb. Tak. Jest jedna postać, jej sukienka prawie że świeci. Właśnie są bardzo, bardzo mocne kontrasty. Jeżeli dziewczyna jest ruda, to po prostu ona prawie że ma czerwone włosy. Płoną, w ogóle tam wszyscy są śliczni, tam są tylko i wyłącznie przepiękni. Nawet na przykład była postać, która teoretycznie miała być, wiesz, jakoś tak przedstawiona brzydulą, to miała po prostu wielkie okulary, ale i tak widzieli, że to jest prześliczna dziewczyna, która ma wielkie okulary, nie?
To brzmi jak jakiś taki oniryczny sen po prostu, czy coś w tym stylu. Ja muszę tak się znaleźć czas na to wszystko.
On jest tak potwornie przestylizowany, wiesz, masz główny bohater, tak jakby jest równocześnie futbolistą, jak i poetą, który pisze piosenki, nie?
Tak.
Tam oczywiście jest w ogóle wątek kryminalny w tle, który jest nawet interesujący. Ale mówię, jako drugi serial drugiego ekranu bardzo warto, jako serial, na który poświęcisz 10 godzin, czy tam 9, bo odcinki trwają więcej po 40 minut, no to chyba niekoniecznie.
No ja w ogóle, jeśli chodzi o czas, to po prostu mój palec wisi nad przyciskiem anuluj subskrypcję Prime'a.
Amerykańscy Bogowie się skończyli chyba wczoraj czy przedwczoraj.
No widzisz, to obejrzę chyba tych amerykańskich Bogów i
tak
podziękuję. Dlatego, że
8 odcinków miało być w sezonie?
Być może, tak. Ja widziałem przynajmniej 4. I trochę
6 do tej pory.
Trochę po prostu zaskoczył mnie tą stylistyką, że on jest taki ociekający krwią, taki brudny.
Jak Hannibal,
taki...
nie?
Znaczy, ja nie widziałem Hannibala.
To tak. chyba.
Tak? Ja nie widziałem Hannibala, ja widziałem tylko parę odcinków, więc się nie mogę wypowiedzieć. Bardzo podoba mi się Środa, tak? Pan Środa. Podoba mi się Cień. Wiesz, to są świetne postacie.
Tak, ci się podoba żona Cienia?
Tak średnio. Znaczy, fajny jest ten motyw, prawda, z nią. Bo musielibyśmy powiedzieć, prawda, to był mały spoiler. Myślę, że to warto jednak zobaczyć to samemu, o co chodzi.
Mi się tam podoba jedna z bocznych postaci, ale potwornie mi się podoba.
Ten Lucky?
Tak, agentka Scully.
Myślałem, że powiesz o tym szczęściarzu, tym Lucky.
Nie. Ma absolutnie wybolną rolę. Znaczy, właśnie, ja czytam książkę, więc dokładnie wiem, kim ona jest. No
tak,
to
tak,
w serialu nie pada tak na maksa wprost. Tam w ogóle nie wszystko tam jest powiedziane wprost, trzeba się trochę domyślać. Może przez, nie wiem, czy przez książkę to pamiętam, czy w książce też to nie było mówione wprost. Mm-hmm. Ale no, miałoby, że 6 odcinków chyba. Mm-hmm. I mówiąc szczerze, mam bardzo mieszane uczucia.
Znaczy, on mógłby być jeszcze lepszy, gdyby oni szykowali nie tylko tym ociekającym krwią, prawda, i takim gore, bo tam są niektóre sceny, to tam, wiesz, wiadra krwi się leją. Tam nie ma zupełnie czegoś takiego jak subtelne, na przykład odcinanie kończyn, czy rozrywanie ciał i tak dalej. Tam się wszystko pokazuje. To samo jest ze scenami seksu, ale oni bardzo uważają na język, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Oczywiście przeklinają i tak dalej, ale on jest taki, żeby na przykład nie nadużywać słowa na N, kiedy się mówi o osobach czarnoskórych. I to jest tak, oczywiście to jest wszystko tak w poetycki sposób opisane. Ja musiałem przydać książkę w oryginale, żeby na przykład wiedzieć...
Dla mnie jest ten film, ten serial, on jest, jedyne słowo, jakie mi najbardziej pasuje, to oniryczny. Tam wszystko wygląda jak jakaś taka mara senna. Nawet te rzeczy, oczywiście to też wynika trochę z historii, która tam jest przedstawiona, ale nawet te sceny, które teoretycznie rzecz biorąc dzieją się jako po prostu normalne sceny, to i tak mają, nie wiem, czy jakieś filtry są nałożone, czy chodzi o specyfikę kręcenia. Nie znam się na technice filmowej na tyle, żeby potrafić to ocenić, ale po prostu ja mam takie wrażenie, że ten serial jest taki... jest zupełnie inny niż takie, nie wiem, na przykład to,
no,
co
wiem,
HBO
o coś
obserwuje,
chodzi.
Nie?
Wiem, o coś chodzi.
I to, przez te wizualie, i to przez to właśnie takie sceny, gdzie masz, no, wiesz, kilkunastosekundową scenę, która skupia się tylko i wyłącznie na tym, żeby widziała, jak krew po czymś spływa, tak?
Tak?
I ta krew jeszcze wygląda tak, jakby to nie była krew, tylko jakby to był barszcz taki buraczany,
tak,
czysto czerwony prawie, że...
Wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że to jest serial, który by w życiu, przynajmniej w tej formie, nie byłby wyprodukowany przez jedną z dużych telewizji, tam ABC, NBC, Fox i tak dalej. To CBS. Oni by się w ogóle za to nie wzięli, bo to jest temat, który po prostu zbyt wiele osób, powiedzmy, obruszył. ale też nie wiem, czy na przykład HBO by go wzięło. Bo na pewno mieli okazję. Wrażeniem,
tam była jedna scena, nazwę to tak, spotkanie z Ifrytem, która była przedstawiona bardzo tak wizualnie, intensywnie, i ja byłem zaszokowany, no bo to nie jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni właśnie w HBO, czy właściwie w dowolnej telewizji. To jest trochę temat tabu, który tutaj miałeś, wiesz, prosto w twarz nim.
Tak.
Więc to totalnie masz rację, że absolutnie nie byłoby szans, żeby to nakręciło. Nawet HBO, które seksem i przemocą żyje, to ten w tej formie, w jakiej jest. On, tak. Oczywiście HBO mogłoby zrobić zupełnie innych amerykańskich bogów, zupełnie innym stylu, w stylu Gry o Tron. No ale czyli oni
budżet,
tak
pompa
zapadną
i tak dalej, ale nie tak. Ale dlatego ja w ogóle, jeśli chodzi o Prima, to ja nie żałuję tego, że abonament dopłaciłem, bo naprawdę Bosch, naprawdę polecam ci Boscha. Tylko to jest taki serial, który jednak warto oglądać, będąc jednak w pewnym skupieniu, tak? Że to nie jest serial taki do, właśnie jak Riverdale, do, na przykład na siłownię. I mi się bardzo podobał. Sneaky Pete jest świetny. Hand of God, bardzo, bardzo ciekawy. Jest parę takich ciekawych seriali, które obejrzałem i nie żałuję, że kupiłem, ale po prostu w tym momencie ja wiem, że już nie skorzystam z tej usługi, bo ja nie mam czasu na to. Ja sobie odnowię w momencie, kiedy znowu będę miał taką swobodę, być może wtedy, kiedy powróci czwarty sezon Boscha, więc tu mam problem, no nie, z tym czasem. No ale oczywiście nie samymi serialami, filmami człowiek żyje. Na pewno w coś grałeś fajnego, Piotrze, ostatnio. Przyznaj się, w co ostatnio grałeś.
Mamy zacząć, bo ja o dwóch rzeczach chciałem się... Znaczy, o jednej rzeczy chciałem tobie dopowiedzieć, bo wiem, że ty chcesz o tym powiedzieć, a drugiej rzeczy chciałem powiedzieć o czymś, na pewno ty nie grałeś.
Znaczy jedną grę to... Jeśli to jest coś, co ostatnio wrzuciłeś jako dobranockę, to bardzo chętnie posłucham.
Aha, nie, to o tym też możemy porozmawiać, nie ma problemu, tak? Bo ja myślałem o czymś jeszcze...
Tak, dwa słowa mi powiedz, co ty jest z tymi Ridersami?
Riders of the Broken Planet. To jest gra, która jest robiona przez studio Mercury Steam, czyli panów, panie. Hiszpańskie studio, które zrobiło Castlevanię. Tak. Tą taką super, razem z Hideo Kojimą, Castlevanię na PS3, Xboxa 360, która miała masę scenek. I Riders of the Broken Planet to jest mieszanina kilku pomysłów, tylko w przeciwieństwie do tych pomysłów są to pomysły zrobione dobrze. To znaczy, mamy tutaj asymetryczny multiplayer, który polega na tym, że z jednej strony jest drużyna czteroosobowa, z drugiej strony jest jeden przeciwnik. Mamy tutaj koopowe rozwiązywanie misji przeciwko mobkom w stylu na przykład, nie wiem, Battleborna, czy tam jakiegoś Left 4 Dead'a, a wszystko to jest strzelanina w TPP. Co więcej, mówiłem o Battlebornie dlatego, że tutaj wszystkie postacie, każda postać jest zupełnie inna i każdą postacią się zupełnie inaczej gra, ma zupełnie inne zdolności i wszystko jest zupełnie inne. Czyli na przykład mamy sobie pana, którym ja grałem najbardziej, wielkiego typa z gigantycznym miniganem, który rozkręcał i walił z Gatlinga, mając tam bardzo dużo punktów zdrowia i będąc w ogóle maszyną do zabijania. A z drugiej strony na przykład mamy snajpera, który jest, potrafi zrobić się niewidzialny, potrafi się gdzieś przykleić w dowolnym miejscu ściany i robi headshoty bez żadnego problemu, ale dla odmiany bardzo łatwo go zabić. Mhm. A jeszcze z innej strony mamy na przykład laskę, która biega z shotgunem.
Ale wiesz, co było najlepsze, postaci. Jeśli, wiesz, bo pierwsze, co mi się wrzuciło w oczy, to ten kreator postaci, w którym tak niesamowicie te modele postaci, szczególnie kobiet, wyglądały. One były takie umieśnione,
tak,
troszeczkę
jak skaczą tam im piersi, jak się biega i tyłki mają takie wypięte.
To są dziewczyny właśnie z przełomu lat 80. i 90., kiedy te ciała były takie bardziej atletyczne, że się tak wyrażę, że nie były takie szczupłe, jakieś chude i tak dalej. Teraz powiedzmy, moda wraca, tylko jednak były takie troszeczkę bardziej umieśnione, ale nie przesadnie. I jakoś tak bardzo naturalnie wyglądałem, nie wiem, jeśli można tak powiedzieć, przy takiej muskulaturze, bo tam faceci to wyglądają jak młodzi bogowie też.
Kurde, rękę mechaniczną, albo jest koleś, który ma wampirze zęby i tak dalej, więc tak, te postacie tak też są takie pociągnięte twistem.
Faceci tam trochę mniej naturalnie wyglądają, bo mają po prostu wręcz boskie sylwetki, takie to chyba nie do uzyskania bez jakichś takich, nie wiem, specjalnych preparatów typu sterydy i tak dalej, ale super ogóle, wyglądają te postacie.
Tam jest sporo cutscenek, to jest też zaskakujące, bo zawsze przed misją i po misji jest jakieś takie dłuższe i te cutscenki są bardzo ładnie zrobione. I też jest tam szczypta humoru takiego w stylu właśnie takich szybszych gier akcji, gdzie to na przykład jedna postać jest sparaliżowana, którą odbijamy, więc jeden z bohaterów wpada na pomysł, że najlepsza metoda, żeby ją pobudzić do tego, żeby odzyskała przytomność i świadomość i w ogóle wszystko, to zakładaj słuchawki z disco na uszy. i odpala to disco na maksa. I on tam potem tłumaczy, że disco to prawda tego, że zaczyna będzie, bo szybciej pompowała się krew, coś tam, rytmu, coś tam, plus on po prostu tego nienawidzi. I kilka chwil później widzimy, jak gość, kiedy zaczyna słyszeć muzykę disco, budzi się i rozwala w ogóle to, czym jest pojmany.
To żeby już nie przedłużać, bo mamy jeszcze kilka tych gier, to powiedz mi, Piotrze, czy to jest gra w Early Accessie, czy ona
gra
jest
aktualnie
pełna?
Jest w trybie zamkniętej bety, można wejść sobie na stronę Mercury Steam, zapisać się do tej bety, albo poszukać, bo w necie jest masa miejsc, gdzie klucze się rozdają. Ona jest na wszystkich platformach, znaczy jest na PC-cie, jest na Xbox One, jest na PlayStation 4. Co więcej, jest crossplay, bo jak graliśmy, my nagraliśmy na Steamie i regularnie dołączało nam do drużyny ludzi z konsolą.
Czyli tak zwane mięso armatnie.
Nie, nawet nie, bo to, wiesz, to jest TPP, to jest strzelanie na TPP, co więcej, tutaj nie walczymy z mopkami.
Piotrze, nie oszukujmy się, klawiatura i myszka is the best in the world.
Tak jest. Sposób, tak? Na PC-cie też można padzie grać. Na tą chwilę dla mnie największe pytanie brzmi, jaka będzie forma sprzedaży tej gry, bo to nie zostało jeszcze powiedziane. To jest tak, że oni powiedzieli, że w tym roku, w 2017, będzie pierwszy sezon, który będzie się składał z 4 kampanii fabularnych. Czy to będzie tak, że to będzie free to play i będziemy sobie dokupować poszczególne misje, czy na przykład będzie tak, bo tam w ogóle jest masa rzeczy do odblokowania, punkciki, 3 rodzaje waluty, nie wiadomo co jeszcze, więc pewnie to będzie płatne za gotówkę. Czy gra będzie zrobiona w ten sposób, że na przykład pierwsza kampania będzie darmowa, pozostałe dokupujemy, czy każdą kampanię będziemy dokupywać w ramach Season Passa, ile będą kosztować, czy będzie 5 dolców, czy 20, nie mam zielonego pojęcia i to jest największe pytanie, natomiast na pewno z betą warto się spróbować zapoznać, bo gra jest naprawdę super.
Raiders of the Broken Planet, tak?
Tak, 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 tak.
A jaki jest ten drugi tytuł? Zanim przejdziemy do tego, w którym graliśmy obaj, to jeszcze mnie zaciekawi.
Drugi tytuł. Gra nazywa się Theatred Awakening. To jest gra, która wyszła na PC w 2015 roku pod koniec. To jest gra w ogóle polskiego studia, co jest dosyć imponujące. To jest studio, w którym z tego, co ja
czytałem, pracują...
Tak, Mucha Games.
Przez Samucha.
Tak, dokładnie tak. W którym pracują 4 osoby. Ponieważ w maju, pod koniec maja, na początku czerwca gra pojawiła się na konsolach, na PS4 i Xbox One, to miałem
okazję zagrać. Bardzo przystępnej cenie nawet, bo chyba to jest jakieś 15 funtów, czy tam 20
euro.
Znaczy w ogóle
na PC to tą grę można teraz za jakieś 60 zł kupić, a na konsolę też ona wyszła w jakiejś bardzo, bardzo niedużej cenie. Mhm. I to jest tytuł, o którym najprawdopodobniej mało kto się nie interesował tą grą słyszał. Tak. A jest to błąd, bo...
Wiesz co, zaskoczę cię, ja słyszałem i nawet trochę zagrałem, ale niestety... W wersji konsolowej jednak dużo czasu spędzasz najpierw jakby okiełznując sterowanie, bo jednak to, co wydaje się bardzo szybko i prosto na myszce i klawiaturze, to jednak na padzie jest dużo trudniej, więc ja nie będę tutaj ci wchodził w słowo, jeśli chodzi o ten, ale powiem ci, że wiem, że to jest bardzo ciekawa koncepcja, że to jest po prostu takie fantasy, z nutką naszej słowiańskiej...
No to jest takie bardzo, nie z nutką, to jest bardzo mocno słowiańskie fantasy. Ta tak. Słowiańskość wypływa niż w Wiedźminie.
I to jest takie natomiast, trochę jak cywilizacja, nie?
Że to jest mieszanina kilku różnych rzeczy. Jak na to patrzymy, to pierwsze, które nam przyjdzie do głowy, to są Hirosi, ale to absolutnie nie ma nic wspólnego z Hirosami. Mhm. Z drugiej strony mamy właśnie takie w cywilizacji 4X, to znaczy mamy sobie naszą osadę i mamy jakieś chodzenie po mapie, zwiedzanie, zbieranie surowców.
Tak.
Z trzeciej strony mamy crafting, bo w osadzie żyją sobie Ludmiła, Sylwester, Sławomir i Swarok, albo ktoś w tym stylu, i każdy z nich zostaje przydzielony do pracy.
Swatki tam nie ma, przyzwoitki nie ma. I...
No, może nie ma. Wiesz, każdy z nich zostaje przydzielony do konkretnego zadania i w zależności od tego, czy jest lepszym na przykład zbieraczem, czy lepiej robi wełnę, czy na przykład robi narzędzia. Największym problemem, i to absolutnie gigantycznym problemem, co więcej, nie tylko ja tak uważam, bo jak zacząłem sobie czytać jakieś recenzje, po tym jak sam już pograłem i miałem jakąś opinię o tej grze w głowie, i to też dotyczyło wersji PC-towej, co jest ciekawe, to niestety gra zaczyna od tego, że daje nam w mordę potwornym tutorialem. Ja wiem, że w przypadku gry, która nie miała jakiegoś ogromnego budżetu i która jest bardzo skomplikowana na poziomie, znaczy bardzo skomplikowana, ona ma kilka systemów, które są bardzo ciekawe i bardzo fajnie przekładają się na granie, ale niestety przedstawienie tych systemów dla gracza to są godzina, dwie godziny
mordy. Jest dużo micromanagementu takiego, bo tak jak powiedziałeś, tak. Masz, to nie jest tak, że masz jakieś tam ludzików, których wysyłasz na mapę, żeby coś zbierali. Nie, tak jak powiedziałeś, konkretnie, znaczy niemal, nie wiem, chyba są z imienia nawet te ludziki.
Tak, z imienia, mówię, z Faro.
Musisz
tam,
im dać broń odpowiednią, czy ewentualną motykę, żeby im się lepiej zbierało i tak dalej, jakby jest ten mikromanagement do takiego najmniejszego poziomu postawiony i wszystko też długo trwa, bo to nie jest tak, że zakolejkujesz sobie coś na szybciutko i tak dalej, to wszystko to jest w turach, nie, i każda tura swój czas zabiera, więc... To jest bardzo skupione. Właśnie
co więcej, gdyby tego było za mało, to na przykład walka jest oddzielną w ogóle karcianką.
Której ja nie opanowałem.
Tak, z oddzielnymi zasadami, gdzie dobieramy przedmioty, dobieramy postaci, którymi walczymy, dobieramy postaci wsparcia, tak jakby. To tam punkty życia jest też kolejna dosyć skomplikowana gra. I mówię jeszcze, jakby tego wszystkiego było za mało, to tam się dzieje w tle fabuła, która jest całkiem spoko, ale nie jest na tyle spoko, żebyśmy chcieli grać ze względu na tę fabułę. Mhm. Ale to wszystko jest nieważne, bo jak przetrwamy te 2 godziny, albo 2,5, albo półtorej tutoriala, i zaczniemy rozumieć, na jakiej zasadzie ta gra działa. I zaczniemy właściwie samemu sprawdzać rzeczy, których nam tutorial nie pokazał, bo tutorial jest na podstawie po prostu wyskakujących ikonek z tekstem, więc na początku czujemy się niczym w Tormencie, gdzie mamy do przeczytania, czy w tym, w Planescape'ie, gdzie mamy do przeczytania masę tekstu, ale jeżeli przez to przebrniemy i zaczniemy się wgryzać w ten system, który tam jest, to gra absolutnie nam to wynagradza. Bo dla właśnie fanów 4X-ów i przede wszystkim ten klimat, widać, że to nie jest gra, która miała ogromny budżet na grafiki, ale i tak na przykład muzyka jest niesamowicie przyjemna i właśnie taka wprowadzająca w ten klimat. Samo w sobie to, że jesteśmy słowiańskim bóstwem, na przykład możemy grać z Farogiem, czy się tam wieloma innymi, to też jest bardzo ciekawe i też walczymy nie tam typowo niczym w Wiedźminie, jakieś lesze i tam kurczę inne południce i wszelkie tego typu potworasy na nas czekają. Więc jest to gra, która po pierwsze jest tania, więc jeżeli szukacie jakiejś przygody na długie godziny i nie przeszkadza wam brak absolutnie wodotryskowej, olśniewającej grafiki, a prawda jest taka, że tego typu gier na konsolach w ogóle nie ma.
No to jest przede wszystkim właśnie główny argument dla kogoś, kto chciałby się zmierzyć właśnie z takim tytułem, znaczy z taką grą, a nie ma PC-ta, bo ja przypominam sobie, że za starych dobrych czasów, w poprzedniej generacji to było parę takich gier, na przykład Civilization Revolution miało swoje osłony konsolowe, tak. Ale ten gatunek jest taki, że on jakby nie pasuje do konsol. On nie pasuje dla takiego typowego konsolowego gracza, których chciałby tak z marszu niemal zagrać i tak dalej. To jest gra, w której trzeba się zaangażować. Po pierwsze trzeba właśnie poznać te systemy, opanować je, przejść niemal kurs taki specjalny, żeby to wszystko wiedzieć, co się dzieje, a później właśnie delektować się takim tym tworzeniem świata, taką strategiczną grą turową właśnie z elementami ekonomicznymi, z tą karcianką.
Craftingu i właśnie, tak. Wiesz, i budowanie postaci. No jest tam naprawdę dużo tych systemów. Co więcej, one są na tyle rozbudowane, że granie sprawia ogromną przyjemność, jak się wciągniecie, to nagle będą godziny, kurde, przeskakiwać jedna za drugą. Co w ogóle dla mnie było najbardziej zaskakujące, to, że jak się szuka recenzji po sieci, to właściwie są tylko i wyłącznie pozytywne albo i bardzo pozytywne. Jakieś 8, tak. Jakieś, kurde, 9. Na Steamie w ogóle mostly, czy tam nie mostly, a bardzo pozytywne.
Przypadek? No, nie wiadomo, nie sądzę, bo nie wiem, pytam tylko.
Patrzę, że na Xboxie na tą chwilę kosztuje 60 zł. No, więc jeżeli szukacie tego typu gry, czegoś innego niż w to, co się gra zazwyczaj, albo na przykład uwielbiacie klimat słowiański, to warto się nią zainteresować.
Obejrzyjcie sobie na YouTubie jakieś tak
gameplay. Jakieś tutoriale może.
Tak.
Takie internetowe właśnie, jakby ktoś wytłumaczył wam rozgrywkę zanim, bo niestety, ale pierwszy kontakt jest ciężki. Ja zagrałem, pograłem godzinę, po czym stwierdziłem, nie, dzisiaj muszę przestać. I wróciłem do niej później. I jeszcze raz do niej wróciłem.
Oczywiście to jest zupełnie inna gra, ale ja sobie przypominam, jak, wiesz, zaczynałem grać to lata temu, prawda, więc dawno nieprawda, ale w EVE Online. W EVE Online tutoriale były tak złożone, że miałeś tam rzeczy, które miałeś robić krok po kroku, ale jednocześnie miałeś takie wideo, które ci leciało z boku. I pokazywało ci. Ja już nawet nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale to był taki najwyższy próg wejścia do gry, jaki w ogóle pamiętam. I oczywiście tutaj nie ma takiego aż tak skomplikowania dużego i tak dalej, ale ja widzę na przykład, no nie, że znaczy rozumiem kogoś, to po prostu się może odbić The Awakening.
Czy to jest gra, do której trzeba podejść że tak powiem, z otwartym sercem. Trzeba wiedzieć,
no i trzeba wiedzieć, że masz te 2 godziny, jak mówisz, no nie? Żeby siąść i od początku do końca przejść
ten tutorial. Trzeba zainwestować w ten tytuł i jeżeli wy lubicie tego typu gry, to absolutnie na 100% gra odpłaci wam z nawiązką za ten zainwestowany czas. A to, co szczerze mówiąc dla mnie jest dosyć imponujące, to, że to jest gra zrobiona przez 4 osoby.
Tak, tak.
Więc, i to Polaków. Małe studio, kurczę.
W Polsce siła. Jest.
To jak jesteśmy w Polsce siła,
no właśnie.
A propos, i mała studia.
Regalia of Men and of Monarchs, czy N?
And Men. Of Monarchs and Men.
Czy poczułeś się jak dziecko właśnie w tej kolorowej grafice i tak dalej? Nie wiem, chcesz... Bo ja w ogóle zacząłem grać w Regalię właśnie ze względu na to, że tam jest ten taki taktyczny system walki, prawda? Bo regalia na pewno widzieliście w niejednym miejscu i wspominaliśmy o tym, znaczy w tym odcinku Relacja z Pixela, właśnie o regalii, że to jest gra, która wygląda jak japońskie RPG, bo ma taką stylizowaną grafikę, postacie tak wyglądają zdecydowanie, ale ją w całości robią nasi rodacy, prawda? Więc ona jest ta wskroś polska pod względem, jeśli chodzi o twórców, ale całość właśnie ma takie pierwsze wrażenie sprawia, że to jest jakieś japońskie RPG, trochę w stylu Final Fantasy Tactics, jeśli chodzi o walkę. No ale ta gra ma też to drugie dno, jest bardzo rozbudowana, jeśli chodzi o taki czynnik rozbudowy królestwa. Bo cała historia rodu Lorenów, dobrze wymawiam nazwisko, tak?
Mhm, tak.
Zaczyna się od tego, że my trafiamy do takiego już opuszczonego, zrujnowanego zamku i mamy jakby przywrócić mu świetność. Bo go dostajemy jakoś w spadku i tak dalej, więc żeby przywrócić świetność zamku, to oczywiście trzeba go odbudować i trzeba mieć pieniądze na to, trzeba też rozbudować kontakty dyplomatyczne z innymi królestwami, prawda, i przede wszystkim podbijać różne krainy, czyli wybierać się na takie wyprawy. I te wyprawy są bardzo ciekawie zrobione, bo one w taki dosyć, czasami w paragrafowy sposób, bo to najpierw jest tak, że mamy w ogóle rozdział, tak, pozwolisz, Piotrze, że po prostu tak poprzynudzę trochę, żeby opisać ją, a później porozmawiamy o wrażeniach, że tak mnie nakreślę, że chodzi o to, że po prostu wszystko jest podzielone też na rozdziały, każdy rozdział ma określoną liczbę dni i w ciągu tego rozdziału, czy nie, to można powiedzieć, że okresu, musimy wykonać określoną liczbę zadań. I zwykle to jest 5, przynajmniej na początku te pierwsze rozdziały to jest po 5 zadań. I na przykład to może być wszystko, tam jakieś coś zbudować, coś z kimś pogadać i tak dalej, no ale też właśnie udać się na wyprawę. I ze względu na to, że czas mamy ograniczony przez liczbę dni, na przykład wyprawa może zająć nam, nie wiem, 7-8 dni, czasami mniej, czasami więcej. I zwykle wygląda to tak, że na takiej kolorowej, bardzo pięknej mapie przenosimy się do nowego miejsca, pojawia się piękna grafika, która nam pokazuje, gdzie jesteśmy i później wszystko już jest jakby w tekście. I czasami jest tak, że to jest podzielona cała ta wyprawa na kilka takich wysepek, które odblokowujemy poprzez jakby przejście pierwszej wysepki. Czyli może się zacząć od takiej czysto paragrafowej zabawy, że czytamy historię miejsca, do którego właśnie doszliśmy i podejmujemy decyzję, czy coś robimy, czy nie. Czy decydujemy się, prawda, zaryzykować, czy zachowawczo usuniemy się z miejsca itd., itd. No i oczywiście są takie wysepki ze skrzyżowanymi mieczami, gdzie dochodzi do walki. I to jest właśnie ten taki, moim zdaniem, najistotniejszy dla mnie element, bo...
No jest tam najwięcej czasu, moim zdaniem.
Tak. No bo same rozbudowanie, bo to jest bardzo ciekawe, że to jest taka gra, która w przeciwieństwie do Thea, czyli Thea nie ma takiego progu wejścia wysokiego, w tym sensie, że nie musisz tych systemów od razu rozumieć i tak dalej, że ten mikromanagement jakby przychodzi z czasem. Ja dopiero gdzieś chyba w drugim rozdziale, wiesz, opanowałem te wszystkie dodatkowe umiejętności jak na przykład rozdzielić, wiesz, jakiś lepszy ekwipunek, jakiś lepszy miecz, jakiś lepszy spion, jakieś specjalne przedmioty magiczne i tak dalej. Opanowałem wtedy też dyplomację, bo ona jest dosyć prosto zrobiona, ale mniej więcej te wszystkie rzeczy jakby przychodzą tak z czasem i one nie atakują cię tak, wiesz, naraz z tym wszystkim. Ale walka właśnie, moim zdaniem, to jest coś, co po pierwsze, tak powiedziałeś, najwięcej czasu zajmuje. No i dla mnie to jest taką kwintesencją trochę tej zabawy, tak? Bo jednak w ogóle mnie nie porwał ta historia tego zamku, czy tego, co się tam dzieje. Oczywiście tam raz na jakiś czas pojawiają się jakieś takie ciekawe rzeczy, no jak ktoś tam wyskakuje, prawda, jak Filip z Konopi, pojawia się nowa postać. To jest fajne, to jest sympatyczne. Tam jest ten taki humor. Ja gram w wersji polskiej, więc nie wiem jak ten humor... Bo ty grasz w wersji polskiej czy angielskiej?
Angielski, no.
Więc, ale na pewno tam niektóre rzeczy się przekładają, bo prawda, te wszystkie dni tygodnia są w jakiś taki śmieszny sposób ponazywane ten główny bohater to jest to trochę taki, trochę ciemajdowaty i potrzebuje trochę wsparcia, nie? I...
Chciałbym powiedzieć, że ogólnie ta gra jest lekka. Znaczy, nie chodzi mi o trudność i skomplikowanie rozgrywki, tylko ogólny klimat. Bo nawet jak tam siedziałem jakieś złe rzeczy, to i tak to wszystko jest podane z przymrużeniem. Nawet jak, nie wiem, jak jest jakiś potwór, który pożarł właśnie 30 osób, to wszystko jest... No bo oni krzyczeli.
Tak, to wszystko jest taka nitka absurdu jest trochę związana. Tam te postacie są takie dosyć bardzo kolorowe, wiesz, zaczynamy właśnie, tam jest... Nie pamiętam wszystkich imion tych przyjaciół, z którymi zaczynamy. A tam jest Gwendolyn, tak? Kate jest chyba główny
siostry,
tak.
Dwie siostry i oddany rycerz.
Tak, i ten oddany rycerz, ja go bardzo lubię, dlatego że on jest jakby u mnie zawsze w podstawowym składzie. I sama rozgrywka, się walka wygląda tak, że wystawiamy do czterech postaci, tak? To chyba się nie zmienia w późniejszym tym. Znaczy możesz mieć większą paletę, prawda? Która z tobą się wybiera na wyprawę, co się przydaje, bo jak ktoś ci zginie, to nie musisz, prawda, się martwić, że musisz gdzieś odpocząć, czy tracić dzień na regenerację tej postaci, tylko po prostu masz kogoś w zastępstwie. I to jest fajne, ale wolałbym czasami, bo są takie walki, wystawić przynajmniej z 5 albo 6 chłopa.
Tak, zawsze chciałoby się 6 wystawiać.
Tak, bo powiedzmy, ja już, ja na razie gram, powiedzmy, taką konfiguracją, że mam tą dziewczynę od Magii Ognia, nie wiem, jak ona się nazywa, Gwyn? Nie, Gwyn.
No wiem.
No, jakoś tam. Tak. Nie mam w ogóle pamięci do imion, to jest niesamowite. Mam właśnie tego wiernego rycerza, oczywiście wystawiam Keja, chociaż nie zawsze, nie trzeba, ale przydaje mi się ta jego taka podstawowa umiejętność wzmacniania osłony, prawda, swoich, więc ja to trochę traktuję jako takie swoiste leczenie. No i oczywiście mam takiego wielkiego, zakutego rycerza, taka wchodząca zbroja, nie? Też na pewno kojarzę, taki jak czołg, który, prawda, zajmuje aż 4 kratki, jak się porusza, więc jakby to jest moja podstawowa drużyna i przyznam, że walka na przykład w Wikingach dużo bardziej mi się podobała. Była taka bardziej taktyczna, moim zdaniem, właśnie może, że te pola to były takie heksagonalne, więc tam było wiele rzeczy, prawda, na większej przestrzeni można było zorganizować, tak? Zaplanować. Tutaj wszystko jest na tej małej planszy. To jest taka mała plansza. Bardzo. Znaczy, ja nie wiem, czy to się w ogóle zmienia później, bo to pewnie Piotrze przyszedł.
Nie, raczej w większości, raczej w większości to są małe plansze dosyć.
I na tych planszach pojawiają się różne przeszkody, jakieś gałęzie.
Jedno, co się zmienia, to to, że poziom trudności mocno szybko idzie w górę i to jest bardzo ciekawe porównanie, dlatego że walka w Wikingach faktycznie była ciekawsza, natomiast tutaj ta walka w którymś momencie zaczyna wymuszać na tobie bardzo dużo myślenia i wręcz niektóre walki, niektóre pojedynki są prawie że logicznymi zagadkami.
Tak, tak, tak.
I oczywiście mamy tutaj, nie do końca to jest logiczna zagadka, bo to nie jest tak, że jest jedno rozwiązanie, tylko przez to, że mamy mnogość postaci i mnogość ich ruchów i zachowań i tak dalej, to można różnie do tego podejść. Mhm. Zresztą ostatnia walka jest ekstremalnie specyficzna, tam tak po prostu grając, najprawdopodobniej się nie uda przejść jej.
Znaczy, wiesz co, ja na początku miałem niesamowitą trudność w ogóle w... Znaczy, to jest ciekawe, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak podstawowy, zwykły atak, nie? Że te postacie niektóre... Znaczy, niektóre postacie mają coś w tym stylu, dlatego że jakby te umiejętności nie mają takich długich cooldownów, tak? Że przeważnie jak taką umiejętność użyjesz, to ona się odnowi do następnej tury i nie ma z tym problemu. Ale są takie właśnie umiejętności, które możesz tylko na przykład raz na 2-3 tury użyć i to jest problematyczne, że nie ma takiego zwykłego ataku, tylko czasami to wychodzi na to, że jednak jest taki zwykły atak, tylko że na przykład on zajmuje tylko, nie wiem, zadaje 60% obrażeń. Że nie ma takiego zwykłego ataku, który zadaje dokładnie tyle, ile powinien zadać, na przykład, nie wiem, 100%. Każdy ma jakiś taki...
Tak, bo to właściwie od postaci zależy. Tak. Są na przykład ten rycerz, o którym powiedziałeś, jest dokładnie takim gościem, który ma raczej zwyczajne ataki. Mhm. A na przykład są postaci, które nie wiem, w którą kwestię dyplomacyjną poszedłeś, ale z jednego tego, jak to nazwać, z naszych sąsiadów, bo to chyba tak można powiedzieć,
tak.
Możemy uzyskać, jeżeli będziemy najbardziej przyjazni z nimi, możemy uzyskać taką postać, która to jest taka pani, która wygląda jak seksowna bibliotekarka i ona ma kuszę. I jak ją sobie rozbudujesz, tą jej postać i tam odpowiednie skille poustawiasz, to ona była absolutnie mordercą. Ona u mnie zadawała obrażenia typu tam 800 jedną strzałą, nie?
Piotrze, z kim muszę wejść w te kontakty takie?
Najlepsze? Właśnie nie pamiętam, bo tam jest tak, że są ci... tak, na pewno, bo to jest tak, jest jeden konflikt pomiędzy tymi tak jakby elfami niebieskimi i kimś jeszcze, to nie są ci drudzy i później jest to tam Empire...
Tak.
Tak jakby te krasnoludy i ci drudzy. To są nie ci krasnoludy, ci drudzy.
No muszę w takim razie gdzieś pogooglać sobie, bo znaczy, tak jak mówię, no ja jestem, już przyzwyczaiłem się do tej drużyny, którą mam i tak jak powiedziałeś, czasami te walki wymagają od ciebie, znaczy nie ma prostych walk, takich super prostych, bo jak będziesz każdą walkę traktował właśnie jakby była prosta, to bardzo szybko się na tym przejedziesz, że ktoś ci zginie, coś tam ci się, jakiś błąd popełnisz, nie, trzeba się pilnować. Jest bardzo często zmieniają się reguły zabawy, znaczy na zasadzie, że po prostu, nie wiem, pojawia się jakiś nowy przeciwnik, który nie wiem, ma jakąś moc, która potrafi cię, nie wiem, jednym strzałem zabić. I nagle nie
wiesz... pojawia się zupełnie inne zadanie.
Tak, i pojawia się na przykład...
Trzeba po prostu uciec z planszy, tak?
Tak, dokładnie, trzeba zabić tą i tą konkretną postać i uciec z planszy. A jednocześnie, wiesz, jeśli będziesz się bawił na przykład, nie wiem, w zabijanie innych potworków, to okazuje się, że one jakimiś takimi falami cudury napływają i nie jesteś w stanie nic zrobić. Więc musisz tak to zaplanować od początku, już od pierwszej tury, żeby odwrócić ich uwagę, tak, no wiesz, tak pociągnąć, wiesz, tak naprawdę, jak powiedziałeś, czasami to są takie małe taktyczne szachy z specjalnymi umiejętnościami. I ja wiele razy, no bo to jest też ciekawe, że nie z każdej walki na przykład można się wycofać i jeśli na przykład wcześniej nie zasejwowałeś, a zasejwować można tylko w obozie i tylko na placu chyba tam zamkowym właśnie w tym królestwie, to czasami możesz dużo, dużo stracić, wiesz, progresu. I ja miałem takie sytuacje, że po prostu chyba z godzinę siedziałem, to no wiesz, no zanim poznałem prawda ten system, no nie, to mi się zdarzało, że godzinę siedziałem nad walką i w końcu udało mi się, prawda, jakby ją rozgryźć, nie? Właśnie tak jak powiedziałeś, że łamałem główkę, że udało mi się wygrać tę potyczkę, bo wiedziałem, że nie mogę odłożyć tej gry, bo stracę po prostu, wiesz, te poprzednie jakieś spotkanie i tak dalej. Nawet, wiesz, czasami wydawało się, że powiedzmy, straciłbym tylko pół godziny czy coś w tym stylu, ale jednak wolę jednak przejść ten węzełek w tej danej wyprawie, żeby już mieć spokój i prowadzić. Ale jest ciężko. Niemniej nie spotkałem się jeszcze właśnie z taką walką, która po prostu byłaby tak absurdalnie trudna.
A robiłeś trudne dungeony? Bo tam niektóre, znaczy te jak to, ja to dungeonami nazywam, natomiast te takie punkty wypraw, gdzie tak. Już jak tylko na nich klikniesz, to jest określone, że to jest tam tupia czacha, że to jest difficult.
Wiesz co, nie bawiłem się jeszcze, nie jestem takim masochistą, ale tak mówię, no ja nie wiem ile jest rozdziałów, Piotrze?
6.
No to ja jestem mniej więcej w połowie, mi się wydaje, że jestem gdzieś chyba...
Pamięć, to gra jest mniej więcej na 20 kilka godzin, 20, 23.
No chyba, że się tak trochę lami, tak jak ja troszeczkę lamiłem na początku, to ci się może wydłużyć tak o jakieś 5 godzin co najmniej i tak dalej. No ale to jest bardzo sympatyczna gra, trzeba przyznać, prawda? Że jak ci się spędziło te 20 godzin?
Och, bardzo dobrze, ja się wybornie bawiłem. Natomiast co jest tutaj istotne, to ja wiem, że nie powinno się przeliczyć w żaden sposób tam, wiesz, złotówek na minutę spędzoną z grą, broń Boże, ale przez to, że rynek gier jest teraz tak niesamowicie ogromny i tak dalej, to moim zdaniem warto brać pod uwagę cenę tytułu. Mhm. Jednak inaczej patrzy się na, przynajmniej dla mnie, na jakiegoś walking simulatora na 2 godziny za 80 zł.
Tak.
A inaczej jednak patrzy się na regalię, która jest grą pełną kontentu, że tak brzydko
powiem. Tak, znaczy nie, no, bo walking simulator taki, właśnie tak powiedzieć, na 2 godziny to jest dla kogoś, kto chce przeżyć coś niesamowitego, ale ma mało czasu. A dla kogoś, kto ma ten czas i chciałby na przykład, no nie wiem, zagłębić się w grę, no to regalia to jest bardzo dobry właśnie taki, nie jak to, jakie to równanie, no nie, że tam, że kilo graczy o godzina, nie, że to bardzo świetnie się sprawdza. Zresztą w ogóle to polskie wydanie jest świetne, pudełkowe, bo po pierwsze jest dużo tańsze niż wersji elektronicznej, bo chyba kosztuje około 70
zł, 64, coś
tak, takiego. Ale tam dostajesz właśnie jakąś mapkę chyba, jakieś tam te papierowe ludziki do składania i tak dalej. No to jest takie bardzo sympatyczne wydanie, takie prawie kolekcjonerskie, można powiedzieć. Nie? I to jest bardzo ciekawe, bo coś takiego to zawsze ładnie stoi na półce, wie, przyjemnie mieć taki coś więcej za tą cenę, prawda? Jakbyś tak, już tak przeliczając, prawda? Czy się opłaca. Ale z drugiej strony to jest właśnie to, że dla mnie oczywiście najważniejsza jest walka, bo ja po prostu uwielbiam takie taktyczne rozminki, takie bitwy. I tak mówię, no ci przeciwnicy się non-stop zmieniają, tak? I nigdy nie wiesz, będąc na jakiejś wyprawie, co cię może spotkać, jaki typ przeciwnika. Jeżeli te wyzwania, które są oczywiście, ja się w ogóle czasami zwracam na nie uwagę, bo wyzwania to chodzi o to, że po prostu masz cel, na przykład masz albo pokonać wszystkich przeciwników, ale masz takie dodatkowe wyzwania, za które dostajesz dodatkowe punkty doświadczenia, jakieś pierdółki, kiedy zrobisz to w określonym stylu, czy na przykład, nie wiem, wykorzystasz, że na przykład nikt u ciebie nie zostanie trafiony, albo nikt u ciebie nie zginie i jednocześnie na przykład, nie wiem, nie wykorzystasz ciosów specjalnych, czy coś takiego.
Albo na przykład będziesz zabijał tylko jedną konkretną postacią. Nie?
Tak, 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 więc to jest dużo takich dodatkowych elementów, które jeśli ktoś na przykład dojdzie do takiego poziomu mistrzowskiego, to jak powiedziałeś, to te trudniejsze poziomy, te lochy, że jakby jest ta druga, drugie dno, ale też właśnie jest w tej grze jest mnóstwo tekstu do czytania, tak, że cały jest ten taki kodeks, chyba tam jakieś historie dodatkowe, no naprawdę listy są interesujące, właśnie te dyplomatyczne, bo wszystko jest takie podszute nutką takiego podejmowania ryzyka, jeśli chodzi na przykład o właśnie te kontakty dyplomatyczne, bo dostajemy jakiś list, no nie, z jakimś z gratulacjami, prawda, dużo ciekawych superlatyw w naszym kierunku, no i już tak mówię, no dobra, to tak, już podpisuję z nimi, daj, gdzie pieczątka, ale tutaj gdzieś ktoś jakiś liścik dorzucił do tego, ten, że to jednak są radzieckie takie tam i najlepiej to jednak ułożyć się z tymi, zobaczycie, wiesz, ci są pewniejsi i tak dalej, i tak dalej. I to jest, i no, musisz podjąć jakieś decyzje. I to jest bardzo sympatyczne, bo to jest wszystko w tym klimacie gry. No, oprócz tego, to oczywiście właśnie jest mnóstwo tych dodatkowych postaci, które poznajemy, rozbudowując to królestwo, tak? Zdobywając fundusze, zdobywając przedmioty, jakieś potrzebne materiały do budowania, po prostu rozwijamy te kolejne regiony naszego królestwa, rozbudowujemy, bo one mają kilka poziomów, więc jakby ten element RPG jest takiego budowania, taki nie chciałbym powiedzieć simu, ale jest trochę w tym. Ale najbardziej mi się podobają właśnie jednak walka, no i dwa, że postacie są bardzo ciekawe, że świetnie są zanimowane, te ludziki wyglądają czarująco. Na początku byłem że te tła nie są takie wyraźne, że one nie są takie, że te tła trochę wyglądają jak szkice, tylko troszeczkę takie ładniejsze, że one nie mają w sobie tego szczegółu, ale wcześniej grałem na pełnym ekranie, a później sobie tak grałem na przykład, tak jak mówisz, na przykład do kotleta, nie? Bo to jest gra taktyczna, nie trzeba mieć cały czas skupionego wzroku w ekran, można coś innego też robić. I to okazało się w takim 60, że w takim ekranie troszeczkę zmniejszonym, wiesz, te tła przestały mi przeszkadzać, w ogóle na nie nie zwracają uwagi i przyznam, że Regalia mi się pod tym względem bardzo, bardzo podoba i no, można tylko pogratulować, że udało się taki produkt stworzyć. Nie wiem, jak dużemu studiu, ale...
Polish Power, nie?
Chcesz coś jeszcze dodać, Piotrze? Czy...
Nie, ze wszystkim się zgadzam, co mówiłeś.
Dziękuję ci, Piotrze, w takim razie. Kończymy ten odcinek. To jest taki odcinek, który udało nam się bardzo sprawnie po naszym długim podsumowaniu właśnie E3 2007, więc mam nadzieję, że wybaczycie, że jest po prostu troszkę krócej niż normalnie, ale przecież podzieliliśmy się wrażeniami między innymi Baywatchem, American God i tak dalej, więc pod tym względem na pewno bogaty, więc jeszcze raz...
A jeszcze mam szybkie pytanie, czytałeś Hell?
Nie, wiesz, na razie sobie odpuściłem, dlatego, że mnie w ogóle ten pomysł na fabułę nie chwycił. A teraz tyle fajnych książek wychodzi, wiesz, ja teraz czytam maszynę różnicową, nadrabiam zaległości sprzed lat, czyli tę klasykę steampunku, dlatego nawet tak sobie tłumaczyłem, że po tego Syndicate'a sięgnąłem, bo to jest mniej więcej ten sam okres, nie? Druga połowa XIX wieku, rewolucja przemysłowa, no to sprawa. Oczywiście nie, czytałeś maszynę różnicową?
Nie?
Nie, ale tam jest ten fantastyczny właśnie klimat ten steampunkowy i tego przede wszystkim tej przeszłości, dla nas przeszłości, no nie, ale tej alternatywnej historii, kiedy komputer Babbage'a, czy maszyna elektryczna Babbage'a powstała, rozwinęła się i masz w ogóle programistów tak zwanych dziurkaczy i to jest w ogóle tak rozbudowane, tak sympatyczne. Naprawdę, jak ktoś nigdy maszyny różnicowej nie czytał, to powinien sięgnąć jak najszybciej, bo to jest... w tych klimatach lektura obowiązkowa, no, że tak dodam. No ale naprawdę, dużo książek jest ostatnio na moim celowniku. Część nadrabiałem, część wychodzi jako nowych, ale to może w następnym odcinku wspomnę. Ale tego Hellu nie ruszyłem. Hell 3, tak to się nazywa, Grzędowicza, najnowsza
opowieść. Tak, na książkę Grzędowicza. I zacząłem i nawet jest dosyć interesujący punkt wyjściowy.
Wiesz co, mnie ten fragment darmowy, który był, wiesz, ja sobie od niego zacząłem, w ogóle mi nie chwycił, bo to była taki pokazane, jak co się dzieje z tym światem takim trochę zdegenerowanym, że wszyscy czekają na te eventy, tak? I to przez eventy się określa na przykład, nie wiem, jakieś nagranie na wideo jakiegoś wybuchu właśnie, jakiegoś samochodu pułapki, który gdzieś zabija dużo ludzi i tak dalej. Jakby, że ludzie potrzebują tej pożywki i są tacy freelancerzy, którzy nic tylko nie robią, tylko po prostu polują na te eventy, żeby je jak najdrożej sprzedać przy stacjom telewizyjnym, które po prostu zrobią z tego, prawda, jakiś dodatkowy
Jak no patrzysz tak na to, co się na YouTubie dzieje, to wiesz to.
No tak, nie no, ja dlatego mówię, no, ja widzę, co się dzieje, wiesz, ja nie potrzebuję jeszcze bardziej gorzkiej wersji tego, co może się stać. Szczególnie, że tam, prawda, te pewnie niektóre nazwy tam zostały zmienione, ale wiemy na przykład, co się odnosi do czego i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, ty czytasz i rozumiem, że ci się
jestem
podoba.
Jestem w trakcie, tak. Znaczy, no zacząłem, ale nie jest źle.
Wiesz co, ty jak przeczytasz, to mi tak, to cię zapytam właśnie o końcową ocenę, ze względu na to, że ja nie powiem, że nie sięgnę. Ja jak Rzędowicza bardzo lubię za oczywiście Pana Lodowego Ogrodu i pod tym względem on ma zawsze u mnie kredyt zaufania, tylko po prostu gdzieś wiedziałem, że jakby przez to, że może ten temat nie chwycił, to wiedziałem, że mogę sobie to odłożyć na później. No i to tyle. To tak nawet jeszcze na koniec się taki kącik książkowy zmieścił. Tak. Dziękuję ci serdecznie, Piotrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pamiętajcie, żeby Piotrka codzienniki codziennie sprawdzać, czytać, oglądać, bo to właściwie jest najlepsze źródło zwiastunów. Muszę przyznać, że jak ktoś po prostu sobie słucha tylko, to nie wie, że właśnie też na stronie publikujesz wszystkie te zwiastuny, które
tak,
można...
Tak, bo tam tego cała masa jest. Ja od pewnego czasu też dorzucam różnego rodzaju newsy, takie po prostu newsy, mhm, informacje i tak dalej, nie tylko tam daty premiery i d.d., ale jednak fakt, że zwiastunów zawsze jest dużo, bo staram się żadnych nie pomijać.
Dokładnie. Pamiętajcie, żeby wpaść na stronę www.fantasmagieria.net, na Facebooka podcast Fantasmagieria, na fanpage, dołączać do grupy Fantasmagieria, która jest taką spokojną grupą, tam mało się dzieje, ale rośnie w sile powoli.
Wspaniale, przyjemnie.
Tak, organicznie się rozwija, więc jest naprawdę sympatyczny.
Pamiętajcie, żeby wspierać Damiana na jak tam? Na PayPal? Co tam jest?
Na PayPalu, tak. Ja tutaj bardzo dziękuję za pomoc. Udało się załatwić hosting i domenę. Razem to kosztowało 350 zł, bo hosting 300, domena 50 zł. Co mnie w ogóle zaskoczyło, bo myślałem, że trochę mniej wyjdzie, bo w tamtym roku, jak przenosiłem serwer, to wiesz, promocyjna cena była i była domena za darmo. A tu się okazuje, że jednak domena swoje kosztuje. I naprawdę bardzo dziękuję. I tutaj wymienię tylko z imienia ze względu na ochronę danych osobowych, nie mogę z nazwiska. Ale jeśli nawet imiona się będą powtarzać, to ja będę te imiona jeszcze raz czytał, dlatego że bardzo dużo Pawłów wsparło Fantasmagierię. Bardzo się cieszę, że w Pawłach siła taka, ale nie tylko. Więc dziękuję Pawłowi, Piotrowi, Jakubowi, Rafałowi, Danielowi, Rafałowi, Jackowi, Krzysztofowi, Sebastianowi, Wojciechowi, Tomaszowi, Krzysztofowi, Pawłowi, Maciejowi, Pawłowi, Szymonowi, Michałowi, Marcinowi, Sebastianowi, Cezaremu, Maciejowi, Danielowi, Sławomirowi, Jakubowi i Dawidowi. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, więc przedstawienie nadal trwa. I to jest najważniejsze przede wszystkim. Więc jeszcze raz dziękuję tobie, Piotrze, dziękuję wszystkim naszym słuchaczom i słyszymy się za tydzień. Hej.
Cześć.